Kontynuujemy rozważanie pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Cieszę się, że możemy wrócić do tej księgi. No bo dobrze jest rozważać Słowo Boże rozdział po rozdziale. Prawda, mamy swoje ulubione wersety. Bardzo często cytujemy je, a nie pamiętamy, co jest w najbliższym ich kontekście, otoczeniu. Dobrze jest znać Słowo Boże werset po wersecie, rozdział po rozdziale. Zyskujemy pełną perspektywę biblijną. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że żyjemy w świecie przepełnionym informacją. No, cały czas bombardują nas informacje. Jedziemy autem, jest włączone radio, mówią wiadomości, reklama, cały czas. Właściwie non-stop docierają do nas informacje również z internetu. A więc tego jest naprawdę dużo. Ktoś to kiedyś zmierzył i powiedział, że jest zdecydowanie za dużo, niż ludzki umysł powinien sobie dziennie przyswajać. I efekt tego jest taki, że po prostu zaczynamy być tacy mało ostrożni. Zaczynamy być mało ostrożni w przyjmowaniu tych wiadomości. Po prostu tak jakbyśmy trochę ściszali radioodbiornik, ale one dalej lecą i de facto wpadają nam do głowy. Gdzieś zostają i kształtują nasze myślenie. I właściwie dzisiaj rozmawiamy o tym niejednokrotnie, zadajemy sobie pytanie, która informacja jest prawdziwa, a która informacja jest fałszywa. Dlatego, że jest mnóstwo dezinformacji w internecie. Nawet współczesna wojna ma takie oblicze, iż polega na dezinformacji, wprowadzaniu w błąd opinii publicznej innych krajów. Po to, by podzielić ludzi, spolaryzować środowisko, nastawić przeciwko sobie i po to, by po prostu wprowadzić chaos. Metoda stara jak świat, a właściwie stara jak diabeł, byśmy powiedzieli. Dzisiaj będziemy o tym mówili. W swoim życiu z Bogiem, w swoim życiu w zborze kieruj się faktami, a nie pomówieniami, oskarżeniami czy fałszywymi świadectwami. Otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział drugi, dlatego że będziemy rozważali pierwszych 17 wersetów. Trochę kontekstu. Tutaj sobie wkładamy zakładeczkę, bo tutaj wrócimy i będziemy rozważali ten fragment, ale jeszcze Dzieje Apostolskie, rozdział 17. Dziękuję. Wersety 4 i 5. Otwórzmy Biblię. Dzieje Apostolskie, 17, rozdział 4 i 5. Teraz patrzymy na kontekst. Troszeczkę kontekstu, żebyśmy uchwycili w ramy czasowe, ale także ramy pewnych wydarzeń dzisiejszy rozdział. A więc Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, wersety 4 i 5. Dali się niektórzy z nich przekonać, przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków, niemało znamienitych niewiast, ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko, wzburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Mamy tutaj relacje z pracy misyjnej apostoła Pawła, Sylasa, Tymoteusza w Tesalonice. Prawda? A więc Paweł głosi Ewangelię i na tą Ewangelię jest odzew. Nawraca się trochę osób ze środowiska żydowskiego, ale głównie nawracają się poganie. Wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. I właśnie ta reakcja na Ewangelię powoduje reakcję u wrogów Ewangelii, którzy to wzbudzają w mieście zamieszanie, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi. Wywołują zbiegowisko, powodowani zazdrością. I to jest bardzo ważne dla dzisiejszego rozdziału, który będziemy rozważali, a więc drugiego rozdziału listu do Tesaloniczan, ponieważ ten wątek nawracających się pogan jest bardzo ważny dla tego rozdziału. Że przeciwników Ewangelii Zdenerwowało to, że na Ewangelię odpowiedzieli ludzie, poganie, ale poganie, którzy byli w obrębie synagogi. Oni do niej uczęszczali, chociaż nie byli, jak mówiliśmy, konwertytami, ale studiowali Torę, słuchali tego nauczania, ponieważ pragnęli żyć zgodnie z nią. I tą reakcję wywołało to, iż Paweł mówił, nie musicie dokonywać konwersji na judaizm, żeby czcić żywego Boga. Możecie uwierzyć w Jezusa Chrystusa i będziecie mieli wolny dostęp do Boga. Potem 1 Tesaloniczan, 3 rozdział, rozdział, który dopiero będziemy rozważali, ale weźmy go, aby zobaczyć też kontekst. I wersety od 1 do 3 zachęcam. 1 Tesaloniczan 3, 1 do 3. Nie robię ostatnio prezentacji, widzicie? Wiecie czemu? Bo nie patrzymy do Biblii. Zatraciliśmy trochę nawyk szukania w Biblii. Mamy na ekranie, już nawet brakuje nam, nie dość, że nie znamy często odnośników, gdzie coś jest zapisane, nawet nie potrafimy powiedzieć, że to jest zapisane tu po lewej stronie w mojej Biblii. Co też umożliwia nam po prostu odnalezienie tego. Więc będziemy co jakiś czas robili prezentację, nie cały czas, żebyśmy zachowali po prostu zdolność bojową w wyszukiwaniu tekstów w Biblii, po prostu w znajomości Pisma Świętego. I zobaczcie, tam jest napisane, 1 Tesaloniczan 3, 1, 3, przeto nie mogąc tego dłużej znieść, Paweł czegoś nie może dłużej znieść, Tymoteusz, Sylwan, tu jest takie napięcie, bo nie wiedzą, co się dzieje z Tesaloniczanami, nie wiedzą, jak zachował się Kościół, który musieli opuścić w ich ocenie przed czasem, nie zdążyli według swojego uznania ukształtować tego Kościoła dostatecznie mocno, by był samodzielny. Z powodu tych prześladowań opuścili Tesaloniki, pojechali dalej i po prostu nie wiedzieli, jaki jest los tego Kościoła. To nie jest dzisiaj, wygooglujesz sobie, na Messengerze napiszesz, hej, Szymon, co tam słychać w Kętrzynie, prawda? I masz już odpowiedź raz, dwa. Po prostu nie było telefonów. Poczta była tylko taka, wiecie, że ktoś szedł i niósł wiadomość. I Paweł nie wiedział, jaki jest rzeczywiście faktyczny stan wierzących z Tesaloniki. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach. Kto my, czyli Paweł ma na myśli siebie i Sylasa. I wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego, współpracownika Bożego, zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Tu też widać mądrość Pawła. Nie wysyła Sylasa w tej sprawie, ponieważ Sylas był dobrze rozpoznawany i kojarzony z Pawłem. Co więcej, Sylas był Żydem, chociaż miał podobnie jak Paweł obywatelstwo rzymskie, ale co innego Tymoteusz. A Tymoteusz był postrzegany jako poganin. I Tymoteuszowi nie groził samosąd ze strony środowiska wrogiego Kościoła. Więc Paweł wysyła Tymoteusza, czeka na odpowiedź i Tymoteusz wraca i przynosi dobre wieści, tam potem czytamy. Dobre wieści, Kościół stoi mocno, młody Kościół jeszcze niedostatecznie ukształtowany, jak myślał apostoł Paweł, ale trwają w wierze i co? Piękne świadectwo znajdujemy w pierwszym rozdziale, wersety 6 i 8 pierwszego listu do Tesaloniczan. Popatrzmy, pierwszy rozdział, Tesaloniczan, wersety 6 i 8. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego, więc takie gorliwe, entuzjastyczne chrześcijaństwo, zaraźliwe, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Mam taką prośbę do was. Jak mówię za szybko, to mi pokazujcie. Za szybko było. No właśnie, tak się zorientowałem, dlatego taka moja prośba. Po prostu pokażcie, ponieważ chciałbym, żeby każdy za tym nadążał. Nie wiem jak was, ale mnie bardzo dotyka, jak Paweł ocenia pobożność Tesalonicza. On mówi, że oni stali się wzorem, taką matrycą dla innych wierzących. Ten wzór, ta matryca to jest matryca, którą bije się monety. I Paweł mówi, jak chciałbym, żeby inne kościoły i inni wierzący byli tacy jak wy i prezentowali taką pobożność. prezentowali taką gorliwość, takie oddanie Jezusowi, taką reakcję na Ewangelię. I Paweł mówi, bo niesamowita jest ta wasza wiara, która rozkrzewia się na każdym miejscu. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, jak często człowiek wierzący mówi, o gdybym mieszkał w innym mieście, to mógłbym być pobożny prawdziwie, ale tutaj są warunki niesprzyjające. Jeżeli czytasz Słowo Boże, jeżeli trwasz w społeczności z Panem, jeżeli trwasz w prawdzie, to chcę ci powiedzieć, bez względu na miejsce, w którym mieszkasz, będziesz prezentował właśnie taką pobożność. Zgadza się? I Paweł dlatego mówi, aby oni stali się wzorem dla wszystkich innych. Nie tylko w Macedonii, nie tylko w Achaii. A więc już różne środowiska, już różne okoliczności, konteksty kulturowe, a mimo to co? Prezentują piękną wiarę w Boga, zaufanie do Jezusa Chrystusa i wydają owoce, które po prostu cieszą. I dlatego przechodzimy już do dzisiejszego rozdziału. 1 Tesaloniczan 2, 1, 2, przeczytajmy. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Pierwsze wersety rozdziału drugiego to kolejne informacje o tym, co działo się, zanim apostołowie przyszli do Tesalonik. Dowiadujemy się więcej. I dowiadujemy się, że wydarzenia w poprzedzających Tesalonik i Filipiach były dla nich bardzo, bardzo trudne. Mówi, ucierpieliśmy. Byśmy powiedzieli, byliśmy zranieni. To nas wiele kosztowało. Musieliśmy wylizać się z ran. Uderzono w nas, mówi apostoł Paweł. Byliśmy znieważeni. I w jaki sposób to się odbiło? Z dalszych słów wynika, że bali się. Bali się. Zaczęli się bać. Bać o swoje życie. Myślę, że nie tylko o swoje życie. Bać o życie tych, którym zwiastują Ewangelię, bo oni widzą, na kim to się odbija. Prawda? Że odbija się na tych, którzy odpowiadają pozytywnie na Ewangelię. Oni wyjeżdżają, a kto cierpi? Wierzący w tym mieście są prześladowani i zwalczani. Bali się. Myślę, że stracili motywację. Myśleli o tym, a może by tak darować sobie? A może by tak po prostu zawrócić? Ponieważ czytamy w drugim wersecie, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. To znaczy, że tej odwagi nie mieli. Ale nie ulegli strachowi. Po prostu trzeba było przyjść z tym, co przeżywali, co nimi szarpało, co ich przepełniało, wszystkie te lęki, przyjść z tym do Boga. I zwróćcie uwagę, co jest źródłem, kto jest źródłem nie tylko pociechy, ale posilenia człowieka wierzącego. Oni nie mogli pocieszyć się nawzajem. Sylwan, mów do mnie, po prostu zmotywuj mnie, dobrze? Mów do mnie, może, a ja potem do ciebie będę mówił. A Tymoteusz, potem ty mów do nas, a my do ciebie. Nie. Apostoł Paweł mówi, w Bogu naszym nabraliśmy odwagi. W Bogu możesz nabrać sił. W Bogu możesz nabrać odwagi. by w ciężkim boju stawić czoła przeciwnościom. Bóg jest tarczą. On jest twoją twierdzą. On jest źródłem wszelkiego posilenia wody żywej. On jest źródłem wszelkiej pociechy i odwagi. Przyjdź do Niego. Jeżeli jesteś rozbity, jeżeli jesteś wystraszony, przyjdź do Niego w modlitwie. A ci, którzy oczekują Pana, nabierają nowych sił, czytamy w Słowie Bożym. Czytamy dalej. 1 Tesaloniczan 2, 3-7 to kolejny fragment. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy. Nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością, Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka. Zawsze, kiedy czytamy Słowo Boże, należy sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś coś mówi? A Paweł chce zrobić wrażenie na Tesaloniczanach? Paweł coś im wypomina? W dużym telegraficznym skrócie możemy powiedzieć, że Paweł mówi, nabraliśmy tej odwagi, by stoczyć bój, ciężki bój głoszenia wam Ewangelii, ponieważ to Bóg nas powołał i nas nie zwolnił. Ponieważ, i tam jest taki termin administracyjny w wersecie 4, być uznanym za godnego, ponieważ Bóg nas przetestował i uznał nas za godnych tego odpowiedzialnego zadania głoszenia Ewangelii, dlatego nam to zadanie powierzył i my zdajemy sobie sprawę, że choćbyśmy się bali, choćby nam brakowało sił, choćbyśmy byli zmęczeni, to jeżeli On nas nie odwołał, my to zadanie musimy doprowadzić do końca. O tym tu jest po prostu mowa. I mówi, dlatego przyszliśmy do Boga, Boga wszelkiej pociechy, aby nabrać odwagi od Niego. Bo tu była jeszcze robota do wykonania. Posłuchajcie, tu mówimy o poważnym traktowaniu chrześcijaństwa. To nie jest tak, że ktoś mnie obraził, ja mówię, ja nie będę już tego robił, bo on mnie obraził, ona mnie obraziła. Ale kto cię powołał? On, ona? O tym tutaj mówi apostoł Paweł. Tak ucierpieliśmy. Tak bardzo dużo nas to kosztowało. Tak byliśmy zniechęceni i baliśmy się, ale nas powołał Jezus. Czujemy się odpowiedzialni przed Nim. On uznał nas za godnych tego dzieła, powierzył nam je, więc musimy je dokończyć, choćbym nie wiem co. I to jest piękna postawa. I posłuchajcie, czego tu jest mnóstwo w tym krótkim fragmencie. Miałem problem robiąc egzegezę tego tekstu. Po co Paweł w ogóle to mówi? Jaka jest główna myśl tego fragmentu? Jak nie wiesz za bardzo, o czym mówi, trudno jest dojść do wniosku, to trzeba zacząć patrzeć, jakich słów używa. I wiecie, czego jest najwięcej w tym krótkim fragmencie? 10 razy apostoł Paweł mówi, byliśmy. 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 Staliśmy się. 10 razy używa zaprzeczenia nie, a więc nie byliśmy, Nie byliśmy. Co więcej, jeżeli sobie sprawdzimy dokładnie jeszcze więcej, to zobaczymy, że zaraz wam powiem, dajcie mi tylko chwilę. 6 razy mówi do nich, pamiętacie, wiecie, wspomnijcie. Odnosi się do faktów. Mówi, kim nie są, mówi, kim są i mówi, wspomnijcie, czy nie mówię prawdy. Pytanie, dlaczego to robi? Bo chociaż wyjechali już z Tesalonik i zagrożenie powinno było ustąpić, to byli tam ludzie, którzy najtańszy możliwy sposób dokonywali dywersji i zarzucali Pawłowi konkretne rzeczy. I dlatego Paweł mówi tak. Nasza służba nauczania nie wywodziło się z błędu, co można również rozumieć, nie zawiera błędu lub nie jest odstępstwem od ortodoksji. Dalej, nie wywodzi się z nieczystych pobudek, czy po prostu z nieczystości. Po trzecie, nie kryje w sobie podstępu. Co to znaczy? Znaczy, że dokładnie odwrotność mu zarzucano. Po czwarte, nie mówimy, aby podobać się ludziom, lecz Bogu. Po piąte, nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami. Po szóste, nigdy nie kierowaliśmy się chciwością. I po siódme, nie zabiegaliśmy o chwałę u ludzi. Wy jesteście tego świadkami i Bóg świadkiem. 2 razy używa tego określenia. Bóg świadkiem, że tak było. Wspomnijcie. Przypomnijcie tylko sobie, czy nie mówię prawdy. A więc to jest pierwsza rzecz. Kim, Paweł mówi, nie byliśmy i jak nie postępowaliśmy, a nasze życie o tym świadczyło bardzo wyraźnie. A potem, a kim byliśmy w takim razie? Kim jesteśmy? I apostoł Paweł używa 2 ilustracji. Zobaczcie. Po pierwsze, apostoł Paweł mówi, że byliśmy dla was jak matka, która żywi dzieci i dba o nie. 1 Tesaloniczan 2:7-9. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Jakie słowo wysuwa się na czoło? Żywicielka. A to mogła być taka pielęgniarka, taka piastunka, ale de facto ostatecznie oznacza matkę. I Paweł mówi, byliśmy dla was jak matka. Jak matka. Co więcej, używa słowa życzliwość. Byliśmy wobec was życzliwi, czyli co? Matka, która jest jaka? No więc to, co chcesz, tak? Masełko chcesz? Bardzo proszę, masełko proszę. Taka życzliwość? Nie. To nie jest życzliwość, o którą tutaj chodzi apostołowi Pawłowi. To jest życzliwość, która oznacza gorliwość. To jest gorliwość matki, którą potem widzimy w tych wszystkich określeniach w tym krótkim opisie. Gorliwość matki, która sprawia, że nie dośpi, nie doje, nie dopije, ale zadba o swoje dziecko. O takiej gorliwości mówi apostoł Paweł. Tacy byliśmy wobec was. Żeby nie być wam ciężarem, mówi apostoł Paweł, pracowaliśmy dzień i noc, a pomiędzy tymi rzeczami po prostu służyliśmy wam. Wspomnijcie, no przypomnijcie sobie. Spróbuj dotknąć dziecko, matki. Oczy ci wydrapie. I to jest taka właśnie życzliwość, o której tutaj pisze apostoł Paweł. Matka żywi swoje dzieci i dba o to, by niczego im nie brakowało. Ale jest drugi obraz. Apostoł Paweł w wersecie 11 i 12 mówi: byliśmy dla was jak ojciec. Zobaczcie, 11 i 12 werset. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy, zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Jaka jest odpowiedzialność ojca? Wychowanie. Wychowanie. I apostoł Paweł wyraża to w trzech określeniach. Napominaliśmy was, zachęcaliśmy i zaklinaliśmy. I używa mocne słowo każdego z was. Każdego z was. Po co? Abyście prowadzili życie godne Boga, Jego królestwa i chwały. Nie dla nas to robiliśmy, nie dla siebie. Ale po to, abyście byli prawowitymi obywatelami Królestwa Bożego. Abyście byli gotowi na chwałę spotkać się z Panem, kiedy was zawezwie. W ten sposób Paweł mówi: zrobiliśmy o wiele więcej niż tego, by od nas wymagano. Daliśmy wam siebie. Apostoł Paweł nie odnosi się do emocji. Tesaloniczan, które zostały dotknięte. Oni są zmieszani, są niepewni, są pewni, pełni podejrzliwości w stosunku do Pawła, do Sylasa i do Tymoteusza. I dlatego Paweł mówi: nie byliśmy, jak wiecie, jak pamiętacie, jak świadkami tego jesteście. Tacy nie byliśmy, a tacy byliśmy, mówi apostoł Paweł. I teraz, słuchajcie, kolejne cztery wersety, one nam mówią, dlaczego Paweł właśnie to mówi. 13, 14, 15 i 16. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, proroków i nas prześladowali, Bogu się nie podobają i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miarę grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu pogannom zbawiennej wieści, ale gniew Boży spadł na nich na dobre. Na dobre. Co robi Paweł? On mówi: skąd pochodzicie? Kto jest waszą rodziną? Kogo powinniście słuchać? Darzyć szacunkiem, ciepłotą, o kogo się powinniście troszczyć. I co im wskazuje? Na Jezusa, na zbory Boże w Judei. W ten sposób też na siebie i na pracowników, którzy z nim byli. I mówi: to jest wasza rodzina. I właściwie dzisiaj, wiecie, obserwuję taką rzecz. Że niejednokrotnie ludzie, którzy chodzą do zboru, nie uważają zboru za rodzinę. Przychodzą, żeby ich potrzeby religijne były zaspokojone, ale nie traktują zboru jako rodziny. Zbór jest im potrzebny do pewnych rzeczy, ale zasadniczo w drugą stronę to już nie działa. Prawda? To jest problem, który między innymi tutaj jest dotykany. Paweł mówi: przyjęliście Słowo Boże, które w was wierzących skutecznie działa. Wszystko zaczęło się od zborów bożych w Judei, a my i wy jesteście ich spadkobiercami. To jest wasza duchowa rodzina. A przeciwnik kim jest i jak postępuje? Jest mordercą, ponieważ on również przyczynił się do śmierci waszego Pana. Jest prześladowcą, czytamy w tych wersetach. Nie podoba się Bogu. Ciekawa, słuchajcie, cecha, po której można poznać przeciwnika. Wszystkim ludziom jest przeciwny. Z natury jestem na wspak do wszystkich. Przeszkadza w zwiastowaniu poganom. I Paweł kończy. Gniew Boży spadł na nich na dobre. Czy jest jakieś zastosowanie z tego dzisiejszego fragmentu? Hejt to sprawa stara jak świat. Przepraszam, jak diabeł. On jest ojcem kłamstwa. On jest tym, który oskarża ustawicznie braci naszych. On tak postępuje. To jest źródło, skąd bije ta woda. I w 1 Piotra, w 5 rozdziale, wersety 8-9 czytamy, Piotr również, tak jak Paweł, mówi, nie odnoszę się do waszych emocji, ale proszę, bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, czyli posługujmy się głową. Kiedy ktoś coś mówi, mówi apostoł Paweł, mówi Piotr, popatrzmy na fakty. Kto to jest? Dlaczego tak mówi? I jaki chce przez to uzyskać cel? Przeciwnik nasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Przeciwstawmy mu się mocniej w wierze. I co ta ilustracja przedstawia? Ona przedstawia diabła, który krąży wokół Kościoła i kogo pochłania? A tych, których udało się odłączyć. A ktoś odpadł od stada, pozamiata. Taki jest tutaj obraz. W ocenie innych, braci, sióstr, zboże, nie kieruj się emocjami. Tylko po prostu wspomnij sobie, jaka była prawda, jakie było postępowanie, co cechowało mojego brata i siostrę na przestrzeni lat. Czasami dziwię się, że tak łatwo jest zapomnieć. Komuś zawdzięczamy wiele, nawet jakaś jedna rzecz się zdarzyła i przekreślamy wszystko. Mówimy, ten człowiek jest do niczego. Zawdzięczaliśmy mu przez lata wiele rzeczy i nieraz to już wystarczy. Straszne to jest. Ludzie w świecie są bardziej, wiecie, tacy wierni i oddani. Taktyka diabła polega na poróżnianiu, oddzielaniu i odłączaniu, a następnie na zatracaniu. Nie daj się poróżnić ze swoją duchową rodziną, mówi ten dzisiejszy fragment. Słuchajcie, a mam takie pytanie. Jak brzmi 9 przykazanie? Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 10 zdań, które Bóg uznał za najważniejsze, zanim skończył i powiedział o domu bliźniego, o pożądaniu tego, co posiada jego żony, powiedział, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Fałszywe świadectwo, nie rozpowszechniaj nieprawdy na temat swojego bliźniego. Otwórzmy przypowieści Salomona, 6 rozdział. Nawet wiecie, w prawie polskim są takie rzeczy, za które przestępca wie, że mu nic nie zrobią. To jest wysokość szkodliwości kary. No po prostu jak to zrobi, to odnotują to, ale nic mu nie zrobią. I wiecie, fałszywe świadectwo jest trochę taką recydywą w chrześcijaństwie. No, kto mi coś zrobi za to, co powiedziałem? Kto mi coś zrobi? Pan ci zrobi. Zaiste tak mówi Słowo Boże. I zobaczcie, przypowieści Salomona, Przypowieści Salomona, 6 rozdział. Jest lista rzeczy, których nienawidzi Pan. Brzydzi się Pan tymi rzeczami. 16 werset. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. I wymieniamy. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Tych rzeczy nienawidzi Pan. Nienawidzi Pan. Są obrzydliwością dla Niego. I tak sobie wyobrażam, jak reaguje Bóg na takie rzeczy. Jak reaguje Bóg? Widzimy to w psalmie 50. Otwórzmy ten psalm. Mając w pamięci listę tych rzeczy, zobaczmy, jak reaguje Bóg, jak Boga to dotyka. Kiedy ludzie rzucają oszczerstwa jeden na drugiego w zborze. Kiedy ktoś oczernia twojego brata, kiedy ty oczerniasz jakąś osobę celowo. Mówisz źle. Psalm 50, werset 16. Widzimy, co znaczy, że dla Boga jest to obrzydliwością. Bóg mówi do bezbożnego. Bezbożny to nie jest poganin. Bezbożny to jest ktoś, kto żyje bez Boga na co dzień i nie ma Bożej bojaźni, nie przyjawia jej, dlatego jest po prostu bezbożny. Bezbożny, bez tego kontekstu Bożego. Po co wyliczasz ustawy moje? Widzicie, to nie jest człowiek, który nie zna Boga. On zna przykazania, on wylicza, on po prostu powie, o tak, o należy, prawda, w ten sposób, to mówi tak, to przykazanie, prawda? Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? To jest człowiek, który jest objęty przymierzem. Jest w gronie Bożego ludu. Wszak nienawidzisz karności. Lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim. Z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Spróbujcie sobie wyobrazić Boga w tej sytuacji. Czy widzicie w tym obojętność Boga? Gadaj sobie. Mniemałeś, żem tobie podobny. Ja tu widzę wzburzenie w Bogu. Wzburzenie. Co mówi Bóg? Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Wiecie, dlaczego najczęściej mamy coś przeciwko drugiej osobie? To jest powiedziane. Dlatego, że nienawidzimy karności. Kiedy ktoś przychodzi i na przykład mówi nam, wiesz, to chyba niewłaściwe jest. On, tak? No poczekaj teraz. To teraz to ja ci powiem, co jest niewłaściwe. I zaczynamy swoją osobistą batalię, kampanię wrześniową. Bóg mówi, dzieje się tak, ponieważ nie potrafisz przyjąć napomnienia. Dzieje się tak, ponieważ nie jesteś wrażliwy na moje słowo. Kiedy ktoś z ciebie zaczepia, wiesz, w zborze i zaczyna gadać na drugiego brata, to dlatego, że ma taki problem, o którym tu mówi psalm. Bo ten, który miłuje drugiego, po prostu poszedłby do tego brata, gdyby tak naprawdę troszczył się o niego czy do siostry i powiedział, słuchaj, po prostu chciałbym ci powiedzieć, że przejmuję się tym, co się dzieje w twoim życiu. Czy nie powinieneś o tym pomyśleć? Bóg mówi, mniemałeś, że jestem tobie podobny. Że ja też, tak jak ty, żywię się tym. I wtedy Bóg się odzywa, bo Bóg nie zamilczał. I mówi, karcę cię, stawiam to przed oczy twoje. kiedy ktoś gada na brata albo siostrę. I skoro to już pada w opinię, w przestrzeń publiczną, to powiedz: dobrze, bracie, skoro ty nie byłeś tam, to ja pójdę, powiem temu bratu, co ty o nim mówisz. Skoro chcesz mnie użyć za posłańca, to ja pójdę i powiem. Karcę cię, stawiam to przed oczy twoje. I potem Bóg mówi taką rzecz. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł. Nie będzie ratunku. I zwróćcie uwagę, że w tym pierwszym Tesaloniczan w rozdziale drugim apostoł Paweł mówi bardzo ważną rzecz, kiedy odnosi się do przeciwników i mówi tak, werset 16. Gniew Boży spadł na nich na dobre. Kościół, zbór jest wielką wartością. Jesteśmy, wiecie, gotowi na ostrzał z zewnątrz. Że ktoś by walił do nas z zewnątrz, to nawet by nas to wzmocniło. Ale wiecie, najgorszą rzeczą jest, kiedy takie rzeczy dzieją się od środka i rozłączają braci i siostry. Jakie zastosowanie jest? Nie przenoś tego dalej. Milcz tak jak Bóg. Po drugie, skarć tego człowieka. Ostrzeż go przed konsekwencjami, biblijnymi konsekwencjami. Widzimy to bardzo wyraźnie w dzisiejszym fragmencie. Apostoł Paweł nie mógł już zrobić nic. Nie było go już w Tesalonice. Nie mógł stanąć twarzą w twarz z przeciwnikiem i powiedzieć mu: bardzo proszę, teraz mów, skonfrontujmy to. Nie mógł tego zrobić. Ale polegał na tym, że ci ludzie, ci wierzący po prostu będą trzeźwi, odniosą się do faktów, nie poddadzą się emocjom, wspomną i będą w stanie właściwie ocenić. Bracia i siostry, nie pozwalajmy na to, by fałszywe pomówienia, oczernianie innych było praktyką w naszym zborze. To jest taktyka diabła stara jak świat, która niszczy więzi w zborze. Bierzmy przykład od Pana. Bierzmy przykład od Pawła i od wierzących w Tesalonikach. W kwestiach wiary i relacji z innymi w Kościele bazujmy na faktach, a nie na pomówieniach. Amen.